i na plakacie. Dobrze? Proszę.
No do 20.
Do tego tematu nabii i proroków dodam tylko jeszcze jedną rzecz, może ciekawą, przynajmniej dla mnie była ciekawa, że proroctwo nie jest rzeczą wymyśloną przez Żydów i proroctwo nie jest czysto żydowskie, o tak, i nie jest czysto biblijne. Warto wiedzieć, to też tak może w kontekście różnych takich naszych strachów przed tym, że coś ma przeszłość pogańską, bo ja mam wrażenie, że często się demonizuje, że to czy tamto miało przeszłość pogańską i dlatego jest złe, no to ja chcę powiedzieć, prorokowanie miało przeszłość pogańską, proszę Państwa. I to taką przeszłość niezbyt chwalebną. Myślę, że niektórzy by się przestraszyli tej przeszłości, no bo ci charyzmatycy i ci nabii mieli z wróżbitami do czynienia, tak? To znaczy byli wróżbita, czyli ktoś, kto wróżył, to znaczy przepowiadał przyszłość. Każdy król ościennych państw izraelskich, pogańskich, miał swojego wróżbitę, który przepowiadał mu. No, żaden król nie wybierał się na wojnę, jak najpierw nie zawołał do siebie takiego właśnie proroka, który mu nie przypowiedział, czy wygra tą wojnę, czy jej nie wygrał. Oczywiście mieli tam swoje sposoby na to, żeby tą przyszłość odkryć. I teraz ci prorocy Starego Testamentu, oni jak najbardziej są właśnie spadkobiercami tej tradycji wróżbitów w narodach pogańskich. I to ich jakby przeformułowywanie ich powołania, ono trwa przez wieki. Nie dokonuje się. To nie jest tak, że teraz powstaje w cudzysłowie instytucja proroka w Izraelu i ona już jest sformalizowana, że właśnie tak ma, na tym ma polegać. Tym bardziej, że monoteizm żydowski nie jest od razu taki sformułowany, że jest jeden Bóg i nie ma żadnych innych. Początkowo przecież wiemy o tym, że Żydzi uważali, że jest wielu bogów, ale najwyższym z nich jest Jahwe. Tylko on. Więc ten ich monoteizm również się, można powiedzieć, zawężał, precyzował. I tak samo ich pojęcie tego, kim jest tak naprawdę prorok, także się dopiero precyzowało. I zobaczcie, że my po dzień dzisiejszy mamy z tym problem. Jak się mówi prorok, to w pierwszym momencie ktoś uważa, że to właśnie jest ktoś, kto przepowiada przyszłość. Prorokuje, czyli mówi o tym, co mnie czeka. A przecież, myślę, że też wiemy to, że prorok to nie ktoś, kto przepowiada przyszłość. Prorok to ktoś, kto mówi w imieniu Boga. Taka jest definicja proroka, proroctwa. Drugim tropem po tych charyzmatykach, po tych nabii, po prorokach, przy którym pojawia się Duch Święty, jest, można powiedzieć, tu był taki, nie wiem jak to zatytułować, wątek prorocki. I w tym kontekście znajdujemy właśnie Ducha Świętego. I mamy drugi wątek mesjański. Wątek mesjański. Ducha Świętego znajdujemy prawie wszędzie tam, gdzie jest mowa o Mesjaszu. Mesjach oznacza, i tu taka długa, żeby powiedzieć to, co trzeba powiedzieć, namaszczony namaszczeniem królewskim, znakiem ducha, który wstępuje nań i go przenika. No, przeważnie używamy takiej prostej definicji, namaszczony przez Jahwe, tak? Czy namaszczony przez Pana. Ale to było namaszczenie królewskie, tak jak każdy król był namaszczany w Izraelu, namaszczony duchem, mocą ducha Bożego, który wstępuje na tego króla i go przenika. Mesjasz nie jest, tak jak każdy z królów, namaszczony olejem. Jest namaszczony Duchem Świętym. Olejem namaszczenia Mesjasza jest moc Boża, jest Duch Święty. To dopiero olej, nie? Najlepszej jakości. Mesjasz jest tym, na którym spoczywa pełnia darów Ducha Świętego. Księga Izajasza, 11 rozdział, wersety 1-2. Adwent. A wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Wypuści się odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej duch Jahwe, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Jahwe. Jeszcze ktoś doda pobożności, bojaźni i pobożności. Tak tłumaczy Wulgata. I mamy 7 darów Ducha Świętego. A 7 wiemy oznacza w Biblii pełnię. Czyli jest to namaszczony, przygotowany do swego posłannictwa bez żadnego zarzutu. Ma wszystko, co mieć powinien. Razem z Mesjaszem pojawia się też taki nowy termin w Biblii, mianowicie razem z Mesjaszem ma powstać naród mesjański. Ten naród mesjański charakteryzuje się tym, że tak jak te dary proroctwa na przykład były zarezerwowane dla tych nabi, dla wybranych, tak w tym narodzie mesjańskim wszyscy są wybrani. I wszyscy ten dar prorocki posiadają. Wszyscy są nabi w narodzie mesjańskim. Tak jak nabi jest Mesjasz namaszczony przez Jahwe. Stary lud nieustannie się buntował, a nowy będzie posłuszny woli Boga. Gdyż prawo zostanie mu wszczepione w serce, a nie wyryte na kamiennych tablicach. Piękny fragment księgi Jeremiasza, 31 rozdział, wersety od 31-34. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela nowe przymierze. Po tych dniach wyrocznia Pana umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I Ezechiel 37:1-10. Mój ulubiony fragment. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serca kamienne i dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali mych przykazań i według nich postępowali. No i tym obrazem tego, co się ma dziać w tym narodzie mesjańskim, to już są warto zauważyć. Czasy ostateczne. Ten naród mesjański będzie charakteryzował czasy, no, ten eschaton, to już jest koniec. To już czekamy na przyjście Pana. I takim przepięknym obrazem tego, jak ten naród się narodzi, jest też Księga Ezechiela 37:1-10. Nie będę tego czytał, ale wszyscy pamiętacie. Dolina pełna kości. Stań i prorokuj o tych kości. I powstają na nowo odziani w te ciała, te suche kości. A były same suche kości. Tu warto zrobić do tego wszystkiego, co powiedziałem, zastrzeżenie jeszcze. Że my, chrześcijanie, bardzo często interpretujemy fragmenty Starego Testamentu, twierdząc jakby z taką niezachwianą pewnością, że widzimy w Piśmie Świętym obecność Boga w Trójcy Jedynego. Bierzemy sobie na przykład Księgę Rodzaju, sam początek, opis stworzenia świata. No i czytamy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niech się stanie światłość. i stała się światłość. No i dobry chrześcijański egzegeta, teolog powie: no i proszę bardzo, pierwsze zdanie Pisma Świętego i co mamy? Bóg Ojciec wypowiada Słowo, a nad wodami unosi się Duch Święty. Trójca Święta. No jak to można nie wierzyć w Trójcę Świętą? Księga Rodzaju. Aniołowie pod dębami Mamre się pojawiają, jest ich trzech, a jakby czy to Bóg, czy to aniołowie? No przecież to są dowody na Trójcę Świętą. Nic bardziej mylnego. My potrafimy na to patrzeć z perspektywy 2000 lat chrześcijaństwa, bo tak samo by też nie powiedzieli apostołowie. Tego samego, co my dzisiaj mówimy, nie powiedzieliby z taką pewnością apostołowie. My mówimy jednak o Bogu w Trójcy Jedynym w perspektywie soborów chrystologicznych. Tak z taką, by to powiedzieć, z taką prostotą wypowiadamy credo, nad którym głowiły się tęgie głowy, i nie tylko głowiły, ale i lały się o to, żeby wywalczyć takie, a nie inne wyznanie wiary. To dla nas dzisiaj oczywiste, a ma to za sobą taką historię. Więc czytając, to trzeba wyraźnie powiedzieć, ja tutaj, to jest interpretacja. Kiedy mówimy, że tam przy okazji tych proroków mamy do czynienia z duchem, że tutaj przy okazji tych wątków mesjanistycznych mamy do czynienia z duchem i mówimy o tym duchu w naszej świadomości przez duże D, to nie mówimy o tym, że tam tak to zostało zapisane. To jest nasza interpretacja tego fragmentu. To przejdźmy do Nowego Testamentu, no bo tutaj już mamy trochę mniej wątpliwości. Możemy tą interpretację pójść trochę odważniej. No, najpierw mamy narodzenie Syna Bożego. To, co już powiedziałem wcześniej, ewangeliści starają się, żeby przypadkiem Duch nie stał się tam twórcą, ojcem tego, co się wydarzyło w Maryi. Duch pozostaje dyskretnym inicjatorem. Pozostawia Maryi przestrzeń wyboru. Nie tylko Maryi, ale też, żeby było jasne, to nie jest tylko i wyłącznie wola Maryi. To jest również wola Syna Bożego, który chce przyjść na świat. Ewangeliści gdzieś mają jakieś takie natchnienie, to się nazywa, od Ducha Świętego, że wiedzą, że powinni to napisać w taki sposób, żeby ani nie podważyć, czy poddać w wątpliwość woli Maryi, bo wiedzą, że to jest bardzo istotne, ani nie chcą poddać w wątpliwość i pokazać, że Duch Święty o tym zadecydował, a nie Syn Boży. Syn Boży chciał stać się człowiekiem. Chciał przeżyć życie tak, jak je przeżył i chciał umrzeć tak, jak umarł. Jego całe życie na tym świecie, pełne te 33 lata jego życia, było zgodne z jego wolą. On chciał tak żyć. Do niczego nie został zmuszony. Co prawda są takie tutaj w tej książce, którą gdzieś ktoś z Państwa ma, René Laurentena, ojciec, jest taki fragment, i ja tu się powołuję na tą książkę, że pewni uczniowie znanego nam Zygmunta Freuda próbowali przeróżne rzeczy tam wcisnąć i pokazywać, że właśnie pojawiają się w Ewangelii przeróżne symbole faliczne nawet, które miałyby pokazywać, że Duch Święty właśnie dokonał w Maryi tego zapłodnienia. Stał się nie tylko inicjatorem, ale sprawcą poczęcia. No ale jest to teoria, która nie znajduje żadnego potwierdzenia, przynajmniej w tym, co mówią egzegeci. Duch Święty staje się inspiratorem, ale nie sprawcą. Dar Ducha Świętego rozchodzi się, moglibyśmy powiedzieć, falami. To jest też charakterystyczne dla działania Ducha Świętego. Popatrzcie, pierwsza fala, to mamy tą zapowiedź Mesjasza w tych różnych miejscach Starego Testamentu. Druga fala, to
to jest rozmowa, to jest zapowiedź Mesjasza Maryi, zwiastowanie. Tam dany jest jej Duch Święty i tam razem z poczęciem dokonuje się namaszczenie Duchem Świętym Jezusa. Później ten Duch Święty idzie dalej, do Elżbiety. Pamiętamy, jak się Maryja spotyka z Elżbietą. Duch ją wypełnił i zaśpiewała. Tak? Maryja wyśpiewała: wielbi dusza moja Pana. Dalej otrzymuje go Zachariasz. Kiedy to widzi, rozwiązuje mu się usta, zaczyna wielbić Boga. I wreszcie, można powiedzieć, na samym końcu ta fala osiąga kulminację, fala kulminacyjna działania Ducha Świętego, to jest zesłanie Ducha Świętego. Czyli ten Duch idzie jakby w świat. Rozszerza się jego działanie. Zaczyna się od gdzieś tam śladów, koncentruje się na kimś konkretnym, a później się rozchodzi. Tak? Aż dochodzi do całego Kościoła i całego świata w dniu Pięćdziesiątnicy. Wróćmy na chwilę do słowa, do terminu ruach, o którym już wcześniej mówiliśmy. Już sama wymowa tego słowa w języku greckim, w języku hebrajskim sugeruje to tchnienie, bo zaczyna się od takiego przedniojęzykowego r, bardzo takiego twardego, a kończy się również na r, które jest nieme, czytane jak ch, ruach. I to też brzmi jakby wyrzucenie jakiegoś tchnienia z siebie. Tak? Wiatr, tak jak powiedziałem, jest niewidzialną, przejrzystą, wszystko przenikającą siłą. Jest czasem delikatnym powiewem, ale potrafi też być gwałtowną wichurą. Ta gwałtowna wichura potrafi niszczyć i usunąć wszystko ze swojej drogi. Jednak na to też zwróciłem uwagę dzisiaj, czytając, nie wiem, tak mówię, parę razy czytałem, a dzisiaj w pociągu czytałem i zrozumiałem dzięki temu, czego doświadczałem w pociągu, bo pociąg się zatrzymał, stał, nie wiem, w jakimś szczerym polu, nie wiem dlaczego. I co było słychać? Przez tamte kratki jakieś takie. Ten wiatr śpiewał. I René Laurentin mówi o tym, że to jest jakby osobowa cecha tego wiatru. Że on potrafi wydać głos. Że jego nie tylko czuć, ale jego słychać. Śpiew wiatru. Wiatr symbolizuje wolność. To też w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej. Swobodę. I to, co się wymyka człowiekowi. Tajemnice. Popatrzcie, mówimy o Duchu Świętym drugą godzinę. Ile o nim wiemy? Wreszcie wiatr ma też, można powiedzieć, trochę porządkującą rolę. Bo uprząta uschłe liście. Przewiewa je na boki. Usuwa przykre zapachy. Otwieramy okno. Czasami się mówi, trzeba by było tą czy ową wspólnotę nieco przewietrzyć. To wiemy, co to oznacza. Często po prostu kogoś się gdzieś indziej przenosi. Czyli się po prostu otwiera dla kogoś. Jednym słowem mówiąc o Bogu, jako o Duchu, chcemy wyrazić Jego wolność, suwerenność, a zarazem niewidzialność, to znaczy nienarzucający się sposób bycia. Patrzcie, to ostatnie zdanie. Mówiąc, bo my mówimy Duch Święty, no ale to jest ten Bóg. Ten Bóg. To jest ten sam Bóg. To nie jest ktoś inny. To jest On. Cały czas ten sam Bóg. Ten sam jeden Bóg. I jeżeli mówimy nie Bóg Ojciec, tylko mówimy Duch Święty, to chcemy o tym Bogu jedynym, którego wierzymy, powiedzieć właśnie to, że charakteryzuje się swobodą, ale jednocześnie daje wolność, suwerenność, ale też nie da się uchwycić, jest tajemnicą. mówiąc duch, te cechy chcemy przypisać jedynemu Bogu. No i chyba najprecyzyjniejszym i też najszerszym jednocześnie słowem na określenie działania ducha to jest życie. I to życie wewnątrz Trójcy Świętej, i to życie w świecie, i to życie we mnie. To nie jest tylko oddech, który łapię wtedy, kiedy pani pielęgniarka po wyjęciu mnie z łona matki czasami musi klepnąć w pewną część ciała i człowiek nabiera pierwszego oddechu na tym świecie. To nie jest tylko to tchnienie, które kończy się, kiedy wydaje ostatnie tchnienie. Ale to jest to tchnienie, że coś się ze mną dzieje dzisiaj. Popatrzcie, że jesteśmy żywi, a czasami jakbyśmy byli umarli. Że niby żyjemy, oddychamy, jak się weźmie tam, przyłoży ucho, to nawet serce słychać. Jak się złapie tu, to i tętno można wyczuć. A człowiek martwy. Nic się z nim nie dzieje. Sakramenty poprzyjmował, nawet łącznie z kapłaństwem. Mówimy w Kościele, że sakramenty działają ex opere operatis, czyli że dostajemy sakrament i on działa. No i gdzie to życie? Czyli jednak współpraca, współdziałanie, odpowiedź mojej woli, pozwolenie na to, żeby duch działał we mnie, jest konieczne, żeby to ożyło. Bo może być, te wszystkie dary mogą być we mnie uśpione. Duch Święty jest dawcą życia. W każdym znaczeniu tego słowa. Życia nie tylko jako istnienia, ale energii, aktywności, dynamizmu. Że jak Maryja dostała Ducha Świętego, to ona z pośpiechem poszła do Elżbiety. Nie dlatego, że chciała się komuś wygadać albo poleciała na bloty. Tylko dlatego, że ją rozsadzała ta aktywność Ducha Świętego, to życie. Kto z kim przystaje, takim się staje. Zadała się z kimś, kto jest życiem samym. No i to życie ją zaprowadziło tam, gdzie ją zaprowadziło. Różnymi terminami określono to jedno imię, tchnienie, miłość, mądrość. To jest ciekawe też, że zarówno ruach, jak i słowo określające hebrajskim mądrość, to są dwa słowa, które są używane na określenie Boga, jakby przymiotów Boga, są rodzaju żeńskiego. Bo zarówno ruach, jak i nie wiem, jak jest mądrość, znaję, są rodzaju żeńskiego. Jedno i drugie. Co może wskazywać właśnie być jakimś takim, nie że Bóg jest kobietą, tylko że jest w nim subtelne, delikatne działanie. Możemy powiedzieć, że Bóg jest kobietą, bo jest duchem, ani mężczyzną też nie jest. Nie ma ciała. Nie ma pierwszorzędnych, ani drugorzędnych cech płciowych. Byśmy mogli to określić. I to jest ciekawe, to też z René Laurentena, że jakby patrzenie na człowieka z tym życiem związane też było związane na początku właśnie z tym oddechem, że utożsamiano, że jak człowiek już wyzionął ducha, w sensie ostatnie tchnienie wydał, już nie oddycha, to znaczy, że umarł, ale idzie medycyna i medycyna twierdzi, no zaraz, a serce, przecież jeszcze serce, jak przestanie pracować, to wtedy jest koniec życia, ale niektórzy powiedzą, no dobrze, ale jeszcze mózg pracuje, umysł pracuje. Czyli jak umysł przestanie pracować, to wtedy dopiero kończy się życie. I to się zgadza wszystko z trzema imionami Boga. Z trzema imionami ducha. Najpierw co mamy? Tchnienie, miłość i mądrość. Kończy się życie, jeżeli braknie tych trzech rzeczy w człowieku. Życie jest, kiedy te trzy płaszczyzny jakby się w człowieku rozwijają. Zostało nam 5 minut, więc na zakończenie. Myślę, że to, co już powiedziałem, podsuwa nam pewną myśl, ale rozwinę ją jutro. Dlaczego Duch Święty w Kościele, w świecie, w moim życiu byłby bardzo pożądany, ale jest czasami persona non grata. Bo zarówno bardzo byśmy chcieli żyć tak właśnie, jak Maryja, ale strach przed tym, gdzie nas to może zaprowadzić, przede wszystkim, że nas zaprowadzi, to tam, no, gdzie nie wiemy, gdzie nas zaprowadzi, to powoduje, że unikamy czasami, tak jak mówię, niekoniecznie specjalnie, niekoniecznie z premedytacją, bo tak chcemy, ale po prostu strach, nieznane, brak zaufania do Boga, którego nie znamy, powoduje, że czasami przed tym Duchem Świętym bronimy się rękami i nogami. To tyle na dzisiaj. Jak są jakieś pytania, to jeszcze, tak jak powiedziałem, może spróbuję odpowiedzieć.
A może napisać to przed orła?
Po hebrajsku? Nie, po hebrajsku nie mogę, bo nie umiem. Ale po polsku mogę. Po hebrajsku nie napiszę. Po grecku mogę. Pneumatikoi, tak? Pełen ducha. Nabi, a po grecku profetos. Profetos. Jakieś inne pytania?
Do pisowni, nie? Niekoniecznie z pisownią związane.
To przemyślcie sobie, może coś jutro przyjdzie.
Zakończymy wspólną modlitwą.